No dobrze, to kontynuujemy dzisiaj Jakuba. Mamy ze sobą trochę obserwacji ogólnej listu, mamy omówionego autora, adresatów. Co pamiętacie o adresatach? Jakie mają problemy?
Oj, duże. Duże problemy, wojny, spory właśnie.
Mhm. Brakuje im przede wszystkim zrozumienia wielu kwestii, tego, że wiara jest, objawia się w uczynkach, w życiu człowieka, postępowaniem, postawą zgodną z wiarą. Nie rozumieją też tego, jak czytamy, że pokusy nie pochodzą od Boga, tylko są z pożądliwości.
Czego im brakuje?
Wykonania. Znają Słowo Boże, a nie przekłada się to na wykonanie.
Brakuje im zrozumienia, nie?
To wszystkim.
Jakby
nie
najpierw, to... najpierw tego zrozumienia, a potem wykonania, nie? Mhm.
Czego potrzebują?
Mądrości
Bożej.
Mądrości od Boga. Tak.
Właściwej nauki. Mhm.
Jakie przechodzą próby?
Związane z pokusami i wiarą.
Różne, rozmaite, we wszystkich dziedzinach życia. Potem sobie będziemy to dokładnie omawiać, ale przychodzą różne próby, przeróżne. Dobrze.
A przez to są w wielkim niebezpieczeństwie.
Tak, są w niebezpieczeństwie. Dobrze. Słuchajcie, to dzisiaj sobie jeszcze omówimy jedno ze słów kluczowych, czyli Bóg. Zobaczymy, co Jakub mówi o Bogu. Tak, Wojtek pisze, mają słabe poznanie. No, mają słabe poznanie, brakuje im mądrości Bożej w przechodzeniu prób, ale to też przekłada się jednym z elementów, może tak. Jednym z elementów jest problem z właściwym zrozumieniem Słowa Bożego. Tak? I to się też przekłada na ich postawę, bo najczęściej jest tak, że jak ktoś rozumie, tak żyje. Bywa różnie, czasami ktoś rozumie dobrze, ale nie chce tego wprowadzać w życie, to też bywa. Ale najczęściej jest tak, że każdy wprowadza w życie to, co rozumie. Jak źle rozumie, to źle wprowadza, jak dobrze rozumie, to powinien dobrze wprowadzać, tak? Więc to się wszystko przekłada na praktykę. Większa jest odpowiedzialność, kiedy się wie, jak postępować, a się nie postępuje. To jest wtedy większa odpowiedzialność i nie ma co liczyć na Boże pobłażanie. Różnie to jest też, ale czasami jest tak, że ktoś źle rozumie i trzeba mu sprawę wyłożyć, wytłumaczyć, żeby mógł zmienić postępowanie. Aczkolwiek ulegają pożądliwościom, że ulegają cielesności, ulegają temu, co mówi im ciało. Mają problem z mową, tak. Mają problem z właściwym mówieniem po prostu. Tak, kłócą się, zamiast spokojnie rozmawiać, nie potrafią normalnie rozmawiać. Są spory, waśnie między nimi.
Odmawiają.
Tak. Nie potrafią spokojnie rozmawiać. To jest złe. Dobra, słuchajcie, to idziemy dalej. Będziemy sobie czytać ten list i patrzeć, co on mówi o Bogu. Będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo my dużo o Bogu wiemy z innych lekcji, ale sobie pewne rzeczy utrwalimy i no... Myślę, że jak się więcej człowiek o Bogu dowiaduje, to jest i z korzyścią nawet do zastosowania pewnych rzeczy. To co? Czytamy. Czytamy pierwszy rozdział. Kto czyta pierwszy rozdział? Proszę bardzo.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez wątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem weszło palące słońce, wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony od złego, ani sam
do
złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakoby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat. Mhm.
No dobrze, to zaczynamy. Co mamy tutaj o Bogu od początku? No, proszę, głośniej, głośniej.
Bóg ma swoje sługi, w tym Jakub.
No właśnie.
Od tej strony.
Tak. Co dalej?
Zdawcą mądrości. Piąty.
Obdarza czym?
Mądrością.
Wszystkich?
Podkwicie jej, bo są
te, którzy proszą
z wiarą. Obdarza mądrością tych, którzy proszą z wiarą. Czyli Bóg obdarza mądrością. Nikt więcej nie może mądrością taką obdarzyć, tylko Bóg. Może przypomnijmy sobie, co inni mówią o tym. Zobaczmy sobie Przypowieści 2.6. Przypowieści Salomona 2.6. Tam na początku Przypowieści bardzo dużo jest o mądrości. Przypowieści Salomona, 2,6. 710.
Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum.
Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum. Możemy też sobie przypomnieć z Kaznodziei, to jest następna księga, 2 rozdział 26.
Człowiekowi, który mu się podoba, daje mądrość, wiedzę i radość, ale grzesznikowi zadaje trud, aby zbierał i gromadził i potem zostawił to temu, który się Bogu podoba. Także i to jest marnością i trapieniem ducha.
No proszę. Czyli co, wszystkim Bóg daje?
Nie.
Nie wszystkim.
Tym, którzy mu się podobają.
Tym, którzy mu się podobają. A tu Bóg mówił Jakuba, że kto mu się podoba.
Tak, kto prosi z wiarą.
No i już. Czyli Jakub mówi jednym głosem z mędrcem Salomonem, tak? Możemy sobie jeszcze zobaczyć w Efezjan, w Kolosan. Efezjan 1,8 też zerknę sobie na ten fragment, na Kolosan 2,3. Może mi ktoś znajdzie Efezjan 1,8, potem ktoś Kolosan 2,3. Kontekst jeszcze też, ale kontekst pamiętacie, więc...
Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności.
Łaską.
Kolosan z kawałkiem drugiego to jest ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Tak, w Bogu są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Tak.
Które to?
Kolosan
2,3.
Kolosan 2.
Także Bóg obdarza mądrością, ale nie wszystkich. Bóg obdarza mądrością tych, którzy proszą z wiarą. Tych, którzy mu się podobają. Tych Bóg obdarza mądrością. Dalej co mamy? Kogo nie obdarza mądrością?
Tych, którzy wątpią.
A kto wątpi? Co Jakub mówi jeszcze o wątpiących? Zobaczcie, 4,8. Jakuba 4,8.
Nie stali we wszystkich swoich drogach.
Który fragment przeczytałaś?
1,8.
Ja mówię 4,8.
Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, krzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego.
Kto ma umysł dwoisty? Którzy trwają w grzechu. Ci ludzie, którzy trwają w grzechu, mają umysł dwoisty. Jeśli ktoś szczerze prosi Boga, to nie ma umysłu dwoistego. Ale jeśli ktoś trwa w grzechu, w nieposłuszeństwie Bogu, we własnych pożądliwościach i prosi Boga o mądrość, to on mądrość otrzyma. Nie, Bóg nie obdarza ludzi mądrością, którzy trwają w grzechu, są chwiejni, są jak fala miotani. Tych Bóg mądrością nie obdarza. I tak jak czytaliśmy u mędrca Salomona, tak? U kaznodziei, że jeżeli ktoś jest grzeszny, to Bóg wręcz utrudnia mu pewne rzeczy. I nawet jak gromadzi, potem i tak inny z tego skorzysta. Tak. Właśnie pamiętajmy o tym, że...
Przypomnieli mi się Egipcjanie, tak, którzy wykorzystywali do niewolniczej pracy Żydów, tak, a potem musieli dużą część z tego
tak, oddać. Wypłatę im dali, tak. Dobrze, zobaczmy dalej. Wojtek już tu zasygnalizował, że obiecał koronę życia tym, którzy go miłują. Czyli mamy werset 12. Obiecał koronę życia tym, którzy go kochają, miłują. Też. Czyli koronę życia obiecuje Bóg. Paweł doskonale o tym wiedział, gdy pisał do Tymoteusza list. Drugi list, 4,8, jak sobie otworzycie, to Paweł powiedział, że biegu dochował i odłożona mu jest korona żywota, którą da mu Pan w odpowiednim czasie, ale Pan mu da. Więc Paweł wiedział, że życie wieczne pochodzi od Boga.
W owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy.
Mhm, tak. Dobrze, co dalej mamy, słuchajcie? Wojtek już
pisze. Bóg nikogo nie musi.
Bóg nikogo nie... Proszę przeczytać dokładnie.
Niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi.
Więc co możemy tutaj powiedzieć o Bogu?
Nikogo nie kusi do złego.
Bóg jest podatny na pokusy?
Nie, nie.
Do złego?
Nie.
Nie. Pokusy do złego na Boga nie działają. To jest pierwszy wniosek. Bóg nie jest podatny na pokusy do złego. To na niego nie działa. Dlaczego? Zobaczmy sobie Psalm 78. Psalm 78. I werset 40 do 41. 40 i 41.
Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Odwracali się i wystawiali Boga na próbę i stawiali granice świętemu Izraela.
Tak. Żydzi tak postępowali. Tak. I co? Bóg dał się skusić?
Nie.
Zobaczmy 1 Koryntian, 10 rozdział, 9 werset. 1 Koryntian, 10 rozdział. 10 rozdział, 9 werset.
Nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginali od wężów.
O. Czyli próbowali Pana Boga, żeby Pan Bóg coś źle zrobił, tak? Wystawiali na próbę cierpliwość Bożą, ale Bóg nie dał się sprowokować, ale co ich spotkało?
Sami poginęli.
Sami poginęli. Więc lepiej Pana Boga nie kusić, bo On i tak nie działa. To na niego, a jeszcze może człowiekowi szkody narobić. Więc trzeba uważać. Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, bo jest święty. Ale też co?
Nikogo nie kusi.
Do złego. Dlatego, że trzeba przeczytać całe zdanie. Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. W dopowiedzi do złego. Czyli Bóg nikogo nie kusi do złego. Bóg nikogo nie kusi do złego. I też przynajmniej 2-3 fragmenty na poparcie tego. Izajasza 5,16. Zobaczmy dlaczego. Izajasza 5,16. Księga Izajasza. 5,16. Co tam mamy?
Ale Pan zastępów będzie wywyższony przez swój sąd, a święty Bóg okaże się święty w sprawiedliwości.
Jaki jest Bóg?
Święty
i sprawiedliwy. Świętość i sprawiedliwość jest kontrastem dla zła i grzechu. Jest święty i sprawiedliwy. Taki jest Pan. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Psalm 7, werset 9. Psalm 7. Werset 9.
Niech skończy się zło niegodziwych, a umocni sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, Ty, który badasz serca i nerki.
Bóg co robi?
Bada serca
i nerki i co? Umacnia kogo?
Sprawiedliwego.
Umacnia sprawiedliwych, a nie kusi do złego. Prawda? Czyli Bóg jest po przeciwnej stronie, byśmy powiedzieli, niż zło. Kolejny fragment, jeszcze jeden, poproszę. Hebrajczyków 1,9, zobaczcie. Hebrajczyków pierwszy rozdział, 9 werset.
Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy.
Ten, który umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość, nie może ludzi popychać do nieprawości. To jest wykluczone. Słowo Boże wyklucza taką możliwość, żeby Bóg kogokolwiek kusił do złego. My sobie, jak będziemy mówić o pokusach, to sobie poruszymy, wytłumaczymy, co to słowo oznacza, jak ono może być wykorzystane, to słowo pokusy, pokusa, to będzie odrębne studium. Natomiast tutaj się skupiamy na Bogu, więc jeżeli są pytania o te pokusy, to proszę poczekać. Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani nikogo do złego nie kusi Bóg. I to jest wiadomość o Bogu, informacja o Bogu, bardzo istotna. Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg nienawidzi grzeszników, a nie powoduje, żeby ludzie grzeszyli. To się wyklucza po prostu. Dlatego warto o tym pamiętać. Takich fragmentów, które mówią, że Bóg jest święty, jest masa w Biblii. Ja wybrałem tylko takie kilka dosłownie. Ale warto o tym pamiętać, że Bóg do złego nikogo nie kusi. Co dalej mamy?
Jeszcze tak? Nie wiem, jakie tam słowa są użyte, ale gdy Pan Jezus był kuszony przez diabła na pustyni, to też przecież powiedział w pewnym momencie, tak, odpowiedział, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. Bo tam to też w kontekście tego, że gdyby Jezus uczynił to, co chciał diabeł, to by no, do złego Boga chciał tak wykorzystać to.
Pokusa i te słowo tutaj, które jest użyte, ono jest użyte w. Ono może być użyte w Biblii w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu.
No, to jest,
więc my sobie.
Poddawać próbie,
tak, to w zależności od kontekstu, w jakim to słowo jest użyte, ono oznacza coś pozytywnego bądź negatywnego, ale my mówię, to proszę się, wstrzymajcie się, bo będziemy mieli odrębne studium i będziemy to bardzo szczegółowo omawiać na temat tego, czym są pokusy, na jak one się dzielą.
Ten fragment mówi, że Jezus sam cytując, tak? Cytaty, mm-hmm. tak, odniesienie, nie tak. Będziesz wystawiał na próbę mm-hmm. Pana Boga.
Pana Boga,
swego, tak. To tak. Też jakby można dopiąć.
Chodzi też o to, żebyśmy tutaj bardzo dokładnie sobie to zasygnalizowali i zaakcentowali, że Bóg nikogo do złego nie popycha, nie kusi nikogo do złego, nie prowokuje nikogo do tego, żeby ktoś zrobił źle. Bóg tego nie robi. To jest błędne rozumowanie, jeśli ktoś tak uważa. Tak samo, jeśli ktoś chce sprowokować, żeby Bóg zgrzeszył, to Bóg na Boga to nie działa. To w ogóle taka próba, tylko ona jest ze szkodą dla tego, który próbuje Boga sprowokować do zrobienia czegoś, co jest niewłaściwe. On prowokuje to, ale w swojej głupocie i może tylko sobie zaszkodzić, nigdy Bogu. To też warto o tym pamiętać. Dlatego są te ostrzeżenia w Biblii, żebyśmy nie kusili Boga. Okej, dobra. Co dalej mamy?
Wszelkie dobro pochodzi od Boga.
Który werset?
17. Wszelkie dobro dar i wszelkie doskonałe z góry i stępuje od Ojca Światłości.
To może... Okej, to może najpierw o samym nim z tego wersetu.
Ojciec Światłości.
Ojciec jest
ojcem
światłości.
Światłości. Jest światłością. No i niedawno był Jana. 1 Jana 1,5. Co tam mamy o Bogu? Omawialiśmy to w Jana, więc ja już nie będę teraz robił kolejnego studium, o jaką światłość chodzi, ale myśmy to studiowali bardzo dokładnie, ale tylko możemy sobie 1 Jana przypomnieć. 1,5.
Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i Wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Bóg jest święty, sprawiedliwy, ale również, że dosłownie przybywa w światłości, że jest światłością, ale tu chodzi o Jego sprawiedliwość. W kontekście Jakuba chodzi o to, że Bóg jest święty, sprawiedliwy, że jest światłością, bo światłością w sensie kojarzenia ze sprawiedliwością i świętością, tak jak ciemność się kojarzy z grzechem i nieposłuszeństwem. Dlatego Bóg jest światłością. Bóg jest Ojcem światłości. Co jeszcze o Nim wiemy?
Niezmienny.
Nie zmienia się, zawsze jest ten sam. Hebrajczyków 13,8, pamiętacie? Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Bóg się nie zmienia. W sensie co? Też niektórzy filozofowie zaczęli tam, greccy na początku jeszcze naszego tysiąclecia, jak się tylko chrześcijaństwo rodziło, próbowali filozofować, co to znaczy, że Bóg się nie zmienia, i do dziwnych wniosków dochodzili. Kontekst na co wskazuje? W czym się Bóg nie zmienia?
Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość. Bóg jest zawsze sprawiedliwy, zawsze święty, on się nie zmienia w tym kontekście. Nie ma sensu sprawdzać i filozofować jeszcze coś więcej i wyciągać wnioski, których tutaj nie ma. Bóg jest, nie zmienia się, jest zawsze ten sam, czyli zawsze jest Ojcem Światłości, zawsze jest po stronie Światłości, zawsze jest święty, sprawiedliwy, nie ma nic wspólnego z grzechem. W tym sensie on się nie zmienia. Nie, że dziś Bóg jest taki, a jutro jest taki. Dziś był taki, jutro taki. Bóg się nie zmienia. I warto to pamiętać, warto to sobie utrwalać. Dobrze. I teraz to, co Paweł mówił. Obdarza jakimi darami?
Dobrymi,
doskonałymi darami. Jeżeli Bóg czymś obdarza, to zawsze ma służyć ku dobremu. Prawda? Zawsze ma to służyć ku dobremu. Ku dobremu według Bożego planu. Bo czasami nam się wydaje, że to niedobre, ale my tam guzik wiemy czasami jesteśmy krótkowzroczni, ale jeżeli Bóg coś daje, to zawsze jest to dobre. Bo Bóg wie, co jest dobre, więc czasami może się nam inaczej wydawać, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli Bóg coś daje, to zawsze obdarza doskonałymi darami, dobrymi. W kontekście nigdy nikogo nie popycha do grzechu, bo grzech nigdy nikomu korzyści nie przyniósł. Dlatego Bóg obdarza dobrymi darami, a nie popycha ludzi do czynienia źle. Dalej. Tak, wierzący zrodził wierzących przez słowo prawdy. Co jeszcze wiemy o nim z tego fragmentu?
Ze swojej woli zrodził.
Robi to ze swojej woli. Tak jak sobie wielokrotnie rozważaliśmy. Jeśli grzesznik wyznaje Bogu grzechy, tak? Poruszony działaniem Ducha Świętego, prosi Boga o ratunek, to zawsze ratunek, jeżeli przychodzi, to jest to suwerenna decyzja Boga. Bóg mówi, że ja wysłucham, obiecuję to, ale musimy pamiętać też, tak jak mówi Jakub, że to jest suwerenna decyzja Boga. To nie jest tak, że Bóg się ugiął, coś się stało. Nie, to jest suwerenna Jego decyzja. Obiecana, ale wciąż Jego decyzja. Też warto to pamiętać, że Bóg rodzi przez słowo prawdy, zradza wierzących przez słowo prawdy, zrodził tych, co już tutaj są, ale robi to ze swojej własnej, suwerennej woli. Zobaczmy sobie Galacjan 3:2. Taki krótki fragment, tam też Paweł przypomina Galacjanom coś, o czym oni chyba trochę zapomnieli, a on im przypomina po prostu. Galacjan 3:2.
Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary?
Co robili? Co robili, że otrzymali ducha?
Słuchali z wiarą.
Słuchali z wiarą. Słowa Bożego słuchali z wiarą i otrzymali ducha, bo uwierzyli, tak? Nic nie mogli zrobić. Słuchali z wiarą i Bóg widział to i suwerennie dał im swego ducha, prawda? Zobaczmy sobie następny fragment jeszcze. Ewangelia Jana 1:13, bardzo znany fragment, pewnie z pamięci. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego, tak? Którzy narodzili się nie z cielesnej woli mężczyzny, kobiety, ale z Boga. I 1 Jana 5:1 też. 1 Jana 5:1 może przeczytajmy.
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził.
Czyli kto jest, zrodził się z Boga, kto zrodzony jest z Boga, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, tak? No a żeby uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, to co? Trzeba o Nim usłyszeć. A to jak słyszysz, to co słyszysz? Zgodnie z tym, co mówi Jakub. Słowo prawdy słyszysz, prawda? Słyszysz słowo prawdy. Nieważne, czy ono pochodzi tu z tekstu, czy ktoś ci to cytuje, czy w nadprzyrodzony sposób Bóg ci to daje zrozumieć, tak? Ale to wciąż jest słowo prawdy. Więc Bóg zradza przez słowo prawdy. Dobrze, idźmy dalej w takim razie. Co dalej o Bogu się dowiadujemy?
W 20?
Że
Jego sprawiedliwość.
Boża sprawiedliwość to stoi
nie ma wspólnego z gniewem.
Końcu niż gniew człowieka.
Czyli jaki jest Bóg? Sprawiedliwy jest Bóg. I jaka to jest sprawiedliwość? Nasza? Jego sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy, ale On jest sprawiedliwy swoją własną sprawiedliwością. Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością. Bo my możemy mieć różną swoją sprawiedliwość i po swojemu mówić, co jest sprawiedliwe, a to niesprawiedliwe, tak? Bo coś tam, ktoś nam krzywdę zrobił, tak? I to już jest niesprawiedliwe, bo nam się krzywda dzieje. Ale sprawiedliwe jest, jak komuś się krzywda dzieje. O, to sprawiedliwie, bo on tam tyle i tyle złego zrobił, prawda? Tak czasami bywa. Ja troszeczkę to tak mówię żartem, ale to taki żart, taki czarny żart, taki. Że nasza sprawiedliwość często odbiega kryteriami od Bożej sprawiedliwości. A Bóg jest święty i sprawiedliwy, sobie wcześniej czytaliśmy. Więc Bóg jest sprawiedliwy. I to jest Jego sprawiedliwość. On ma własne kryteria sprawiedliwości, co jest sprawiedliwe, a co nie. To też warto pamiętać, że jeżeli chcemy wiedzieć, czym jest sprawiedliwość, to z Biblii musimy się dowiedzieć, co jest sprawiedliwe według Boga, a co nie. Nie możemy rozsądzać, że coś nam tutaj, tam coś serce nam podpowiada, albo emocje nam coś podpowiadają, co jest sprawiedliwe, a nie. Nie, bo może się okazać w Biblii, że właśnie to, co my uważamy za sprawiedliwość, sprawiedliwością wcale nie jest, tylko jest niesprawiedliwe, prawda? Przykład, ludzie twierdzą, a jak to bez uczynków usprawiedliwiony, taki szumowina taka, bandyta taki, on Bóg go usprawiedliwił, jakie to sprawiedliwość, no właśnie sprawiedliwe, bo każdy ma możliwość, tak, a ty byś chciał z uczynku, bo ty uważasz, że jesteś dobry i to według ciebie jest sprawiedliwe, także ta sprawiedliwość czasami według nas jest inna, tak, bo słyszymy, że jakiś tam bandyta, kto zamordował człowieka, on się nawrócił w więzieniu, a on człowieka zabił, taki tam bandzior taki, owaki, tak? No właśnie o to chodzi. To jest sprawiedliwe, że dla każdego jest szansa. Co on może zrobić tam już? Nic więcej on nie może zrobić. Mógł tylko Boga przeprosić, tak? I czasami nasza sprawiedliwość jest inna niż Boża, słuchajcie. I jak rozmawiacie z ludźmi często, to pewnie słychać, że to i to jest niesprawiedliwe. Ja kilka razy słyszałem nawet od bliskich takich osób, z którymi rozmawiałem, a to niesprawiedliwe, że on tam taki, jak, to ja tyle zrobiłem dobrego i co? I co? Ja mam iść do piekła, a on nie? O, widzicie, i to jest właśnie ludzka sprawiedliwość. Pewnie się z tym spotkaliście.
No mało tego, że się spotkaliśmy. Jak ktoś, z kimś na przykład przebywam 8 godzin w pracy, prawda, i on wałkuje w kółko taki temat, to zaczynam sam w to wierzyć.
Dlatego widzicie, dobrze, że sobie dzisiaj to przypominamy. Słuchajcie, jeszcze raz przeczytajmy sobie. Gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Czyli jak my coś w gniewie robimy, to możemy być stuprocentowo pewni, że to nie jest według sprawiedliwości Bożej. Jeżeli my coś mówimy w gniewie, jeżeli my coś robimy w gniewie, to już wiadomo, pozamiatane. Warto o tym pamiętać, słuchajcie, żebyśmy się nie usprawiedliwiali, bo
tak, że Bóg się do tego przyzna, bo się nie przyzna.
Tak. Tylko też pytanie, co my z tym potem robimy, nie? Jak, czy... No właśnie.
Karcisz dobrze dziecko, to zawczasu mu powiedz, nie karcę cię w niebie. Nie karcę cię w niebie.
A tam w środku.
A w środku się gotuje.
Tak. Dobrze, słuchajcie, idziemy dalej, żeby nie przedłużać za mocno też. Więc Bóg jest sprawiedliwy, jest to Jego sprawiedliwość, czyli Bóg ma własne kryterium sprawiedliwości, które jest zawarte w Słowie Bożym. Mm. Co dalej mamy o Bogu?
21.
Tak? Co jest 21?
Zaszczepił w nas słowo, które może zbawić duszę.
Co Jego słowo może zrobić?
Zbawić
duszę, uratować duszę Jego słowo może. Jego słowo może uratować duszę. W kontekście widzimy, że trzeba w to słowo uwierzyć, tak? Żeby ono uratowało duszę. Ale Jego słowo może zbawić duszę, tak? To ma bardzo szerokie znaczenie i bardzo z wielu stron, jak gdyby można na to spojrzeć. Ale wiemy, że Jego słowo może zbawić duszę. Co jeszcze widzimy, słuchajcie, w tym fragmencie, w tym rozdziale? Co w 25 jest?
No, doskonałe prawo, pełność.
A to o prawie.
No, to o prawie, tak, tak.
A co o Bogu?
W 27.
Co w 27 jest?
Że Jego pobożność według Boga polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom.
Czyli tutaj mamy potwierdzenie, że Bóg ma swoje zasady pobożności. Mhm. Prawda? Ma jasno określone zasady pobożności. Ale jest coś jeszcze. Wiedzieliśmy sobie już to przy adresatach, ale jeszcze zaznaczmy to przy Bogu. Bo czytaliśmy wcześniej, że 18 werset co mówi? Zradza, zrodził wierzących, tych co adresatów listu zrodził przez swoje słowo prawdy, tak? Zrodził ich. Więc czym to skutkuje? Jeżeli Bóg kogoś zradza, to jak traktuje tą drugą osobę? Tą osobę. No i teraz zobaczcie 27 werset, co mówi. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i
Ojca,
tak? Więc Bóg jest Ojcem dla adresatów. Jest Ojcem wierzących adresatów. I nie jest to tak, że oni to sobie wmówili, ale Bóg zrodził ich przez słowo prawdy swoją suwerenną decyzją, więc to On zdecydował, że będzie ich Ojcem. W tym sensie. Możemy iść dalej? To czytamy drugi rozdział.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osoby. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka. To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogich. Czy to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkim. Bo ten, który powiedział: nie będziesz cudzołożył, powiedział też: nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Już posypałaś? I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Dobrze. No dobrze, co tutaj mamy o Bogu?
Jezus Chrystus jest Panem chwały.
No, jest tu o Panu Jezusie Chrystusie, ale jeśli ktoś uważa, że jest Bogiem, jeżeli ktoś uważa, że jest Bogiem, to można wpisać, że jest Panem chwały. Okej? Dalej mamy piąty werset. Tak? Co Bóg zrobił?
Bóg wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa.
Wybrał ubogich. Co jest napisane? Tego świata.
Tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują.
No to teraz podzielmy to wszystko, bo dużo informacji, jak się ich nie podzieli, to nie zapamiętamy wszystkiego. Bóg wybrał ubogich tego świata, czyli w oczach tego świata, tak jak ten świat rozeznaje, ubogi i bogaty. Czyli Bóg wybrał tych, którzy są ubodzy w świecie, według tego świata. Wybrał ich. I po co ich wybrał?
Aby byli bogatymi w wierze.
Aby byli bogatymi w wierze. Może on nie ma majątku, ale on ich wybrał, aby dać im bogactwo inne. Bogactwo wiary. Tak. Teraz co więcej, co jeszcze Bóg czyni? Bóg czyni dziedzicami, czyli spadkobiercami królestwa. Żeby otrzymali bogactwo, królestwo, żeby otrzymali. Czyli co jeszcze wiemy? Że Bóg ma swoje królestwo. Nie na darmo jest nazwany królem. On ma królestwo. I te królestwo dla kogo jest?
Obiecał tym, którzy go miłują.
Te królestwo jest obiecane tym, którzy go miłują. Czyli nie każdemu. A Bóg obiecuje swoje królestwo tym, którzy go miłują. O. Czyli Bóg wybiera ubogich. On ich nie traktuje gorzej niż bogatych. I wybiera ich. Co nie znaczy, że nie wybiera biednych, bo widzimy, że ich bogatych nie wybiera, bo też wybrał. Ale chodzi o to, że wybrał biednych, aby ich uczynić bogatymi, więc jeżeli oni trwają w wierze i miłują Boga, to są bardzo bogaci. Tylko, że nie w oczach świata. Ale są bardzo bogaci. I do nich należy królestwo. I to jest od Boga, czyli Bóg czyni bogatym w wierze. Bóg ma królestwo i daje je tym, którzy go miłują. To jest Boży prezent. Na co Bóg patrzy?
Na serce.
Według wersetu. Na co Bóg patrzy? Na wiarę i miłość. Czy miłujesz Boga, czy nie? A miłujesz Boga, jeśli jesteś mu posłuszny, bo tak to widać. Prawda? Miłość do Boga widać w tym, jak się jest mu posłuszny. Bo jeżeli człowiek jest nieposłuszny Bogu, a mówi, że go kocha, no to tylko tyle, że mówi. Bo nie ma jak tego, jak Bóg może to zweryfikować, prawda?
Czyli w sumie na postawę.
Tak, czyli nie chodzi o to, żeby mówić, ale żeby pokazać tą miłość w czynie. Czyli Mikołaj mówi, Bóg patrzy na wiarę i na uczynki. Tak.
A ją z wiary.
Tak. Czy patrzy na wiarę i na uczynki tejże wiary?
Tak.
Dokładnie tak. Dalej co jest, zobaczcie. Co jeszcze o Bogu tutaj widzimy?
Ma swoje prawo.
No.
Królewskie prawo.
Bo Bóg powiedział. Dał prawo. Bóg dał prawo. Czyli dał przykazania, dał prawo, które co?
Trzeba przestrzegać.
Trzeba go przestrzegać. Dokładnie. Dał prawo, aby jego, do niego się stosować. Jeszcze siódmy werset Kasia podaje. Czyż oni nie bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? Dobrze, możemy ten fragment zapisać, że jego imię jest
zaszczytne,
tak? Jego imię jest zaszczytne. Możemy to też zapisać. Co dalej mamy?
Jest jeden.
Jest jeden.
Jest
który werset?
19.
Jest jeden prawdziwy Bóg. Jeden prawdziwy Bóg. I co?
Wierzą w niego demony i drżą.
Tak, wierzą w niego demony i drżą. Zobaczmy sobie Izajasza, 46 rozdział, 9-10. 46 rozdział Izajasza. Dziewiąty, dziesiąty werset. Jeżeli dobrze wynotowałem.
Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem. Nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.
Jakby ktoś miał wątpliwości. Więc jest jeden prawdziwy Bóg, który wszystko czyni według swojej woli. Jak coś zaplanuje, to to zrobi. Ten dlatego demony wierzą i drżą. One nie żartują sobie z tego, co je spotka. wiedzą. Dobrze, co dalej? Co jeszcze Bóg zrobił? Zobaczcie, w tym rozdziale jest opisane. No.
Poczytał, że sprawiedliwość wiarą Abrahama.
Tak, i
nazwał go przyjacielem.
Nazwał go przyjacielem. Nazwał go przyjacielem. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Czyli czego się dowiadujemy? Jak Bóg usprawiedliwia? Na podstawie wiary. Mikołaj, czy można wyciągnąć wniosek, że Bóg będzie sądził bez miłosierdzia tego, który nie czynił miłosierdzia? 13 werset. Wiesz, tu wprost o Bogu nie jest powiedziane.
Cierpliwość.
To jest bardziej o sądzie. Więc może się wstrzymajmy z tym do czasu, aż będziemy mówić o sądzie, Mikołaj. Bo teraz to by było trochę zamieszania.
No pośrednio widać, że to Bóg jest sędzią, tak? I Bóg będzie sądzą.
Tak.
Średnio wiemy to, tak? Mm-hmm. Kto jest sędzią i kto ten werset to tylko potwierdza.
Tak, tylko że zaraz... no dobra, jak ktoś chce, to może zapisać, tak? Ale to będzie zaraz, będzie sobie w głowie pytania robił. Co to znaczy, że sąd bez miłosierdzia? Co on oznacza? Kiedy? Kogo? Jak?
Tylko wystarczy, że Bóg jest sędzią, można sobie
tak,
napisać.
Tak, bo dalej będziemy mieli, że Bóg jest sędzią. Jeszcze kilka razy to się przewinie. Także prosiłbym, żeby nie wyciągać w tym momencie pochopnych wniosków, co to jest sąd bez miłosierdzia nad tym, który nie czynił miłosierdzia. Jaki to jest, jak to miłosierdzie góruje nad sądem. Bo tutaj dużo różnych pomysłów jest i niektóre niekoniecznie są dobre. Także pomalutku. Pomalutku. To co? Trzeci rozdział. Tak?
Wiktor, przeczytasz trzeci rozdział?
Niech nie wielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom wkładamy węzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to niejakie uznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Dziękuję. No dobrze, co tu jest to Bogu? No.
To w dziewiątym.
Mhm. A co jest w dziewiątym o Bogu?
Że Bóg stworzył morze na swoje podobieństwo. Mhm.
Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo. W samym wersecie.
Można błogosławić językiem. Samym językiem.
Tak, można wysławiać Boga językiem. Rzymian 15:6, zobaczcie.
Cierpliwości i pociechy niech sprawia, byście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
No, jednymi ustami, tak? Wysławiali, czyli można go wysławiać ustami, należy go wysławiać ustami, językiem. Tak? Czyli należy go wysławiać również językiem. Co dalej? Co dalej? Gdzie jeszcze mamy o Bogu?
Może o tej mądrości, bo to
no, okej.
Okay.
Ma mądrość, tak. A jaka to jest mądrość? Czym się charakteryzuje?
Czysta. Pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych.
Dlaczego możemy powiedzieć o mądrości? Bo w pierwszym rozdziale mieliśmy o mądrości, tak? Że mądrość, która jest z góry, jest od Boga, więc charakterystyka jego mądrości jest taka, że jest ona łagodna, miłosierna, pokojowo usposobiona, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, ustępliwa, bezstronna i nieobłudna. I Boża mądrość charakteryzuje się właśnie tymi cechami. Łagodnością, miłosierdziem, szczerością. Tak. Taki jest Bóg. Idziemy dalej, to czytamy rozdział 4.
Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze rządy. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w was mieszka, zazdrośnie pożąda? W nas mieszka. Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajecie Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzi umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? Teraz wy, którzy mówicie, dzisiaj albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
Mhm. Dobrze. To zaczynamy. Co tu jest o Bogu?
To jest przyjacielem świata, jest nieprzyjacielem Boga.
Okej, to co o Bogu tutaj wiemy?
Że Bóg jest oddzielony.
Ma przyjaciół, nieprzyjaciół.
Bóg jest w przyjaźni ze światem?
Nie.
Bóg jest w nieprzyjaźni z zasadami świata i zwolennikami tych zasad. To jest bardzo ważne, bo jeśli ktoś jest w przyjaźni ze światem, to automatycznie Bóg traktuje go jako nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela. No dobrze, ale co jeszcze Bóg uważa? Popatrzcie, tu są wierzący. Jak Bóg patrzy na tą sprawę? Co możemy powiedzieć o Bogu w stosunku do tych, których zrodził przez słowo prawdy? Jak on patrzy, jeżeli wierzący się przyjaźni ze światem, to jak Bóg to odbiera? Jako zdradę w stosunku do siebie. Bóg oczekuje wierności, byśmy napisali. Bóg oczekuje wierności od tych, których zrodził. Oczekuje wierności. Tak. I wszelkie przyjaźnie ze światem uważa jako zdradę w stosunku do siebie.
Bóg jest zazdrosny.
Bóg
to
jest
z innych miejsc.
Dokładnie.
Wiemy,
Bóg jest zazdrosny.
Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To Duchu
tak.
Świętym wprost.
Bóg jest Bogiem zazdrosnym.
Zazdrosny, on jest zazdrosny o człowieka, którego stworzył, tak?
Zrodził.
Ale o każdego, czy tylko o tak, o tych... No bo mi się tak kłóci w głowie, że skoro Bóg jest zazdrosny, a zazdrość jest grzechem, to jest inna zazdrość?
Czemu zazdrość jest grzechem?
Znajdź fragment, który mówi, że zazdrość jest grzechem i...
To jest moje przekonanie, a nie mam.
Nie, no, ale to ale czasami wiesz, warto. To
no
właśnie.
To
jest, ale to studiujemy. Bóg ma pewne zasady. Nikt z nas wszystkiego nie wie. Nikt z nas
no
wszystkiego
tak,
nie wie.
No bo ja
ale
tym,
jest
pewne.
Ale jest, są pewne. Tak,
widzisz,
ale to jest ważne.
Ale
to jest ważne.
No. Coś tu mi nie gra.
Więc teraz jest bardzo ważne, że jeżeli mamy jakiś pogląd, to weryfikacją tego, czy to jest właściwy, czy błędny pogląd, jest sprawdzenie. Więc masz zadanie domowe. Sprawdzić w Biblii, że zazdrość jest zła. A jeśli zła, to jaka? Czy się różni, czy nie? Masz krótkie studium do zrobienia w domu. I wtedy będziesz wiedziała, czy zazdrość jest grzechem. Tak? Bo, prawda, warto to sprawdzić wtedy. Ja to zawsze tak mówię. Znajdź fragmenty i wtedy je rozważymy.
Bo nie zawsze zazdrość jest oznacza to samo.
No właśnie, tak? Mówisz, to o innym
dzisiaj, dzisiaj świat inaczej pewne rzeczy definiuje. Dzisiaj świat się śmieje, jeżeli mąż jest zazdrosny o żonę, to świat się śmieje, mówi, nie bądź zazdrosny, tak? A to źle, że on jest zazdrosny o żonę, że on nie chce się nią dzielić z nikim więcej? Czyli wiesz, trzeba spojrzeć na Bożą zazdrość, jaka ona jest, a potem zobaczyć te miejsca, które, jak Ewelina mówi, na przykład w drugim, tak, zazdrościcie, o jakiej zazdrości jest mowa. Czyli to jest oddzielna lekcja, ale nie zawsze zazdrość oznacza to samo.
Nie zawsze oznacza uczynki ciała.
To takie te stereotypy, które
są tak
zaszczepione, czy się
myśli. No właśnie mi to teraz tu coś w głowie nie zagrało, ale faktycznie...
Tobie się skojarzyło pewnie z Galacją 5.18. Tam cały ten wywód jest.
Albo z grzechami głównymi w katolicyzmie.
Z tak, czymś,
tam jest zazdrość.
Z czymś na
ale
pewno...
generalnie słuchajcie, Bóg jest tak jak czytamy tutaj, tak? I wiemy z innych miejsc. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i na twoje pytanie jakby o kogo? No o tego, tak? Kto do niego należy.
A zaczyna żyć nie.
To już jest pewna jakby taki wniosek, tak? Stawiam o tych, kto do niego należy, bo kto do niego nie należy, to on musi dopiero stać się, on musi zostać zrodzony przez słowo prawdy, tak? Mhm. To już też szerszy temat, ale tak mi się wydaje, że w ten sposób, nie? No to jeszcze będziemy na pewno o tym mówić. Prawda, bracie Darku?
Tak.
Temat bardzo ciekawy, temat zazdrości. Bardzo ciekawy temat. I szeroki.
Zazdroszczę ci tego tematu.
Możemy dalej. I trzeba to sprawdzić i wtedy zobaczyć, co Słowo Boże mówi na ten temat. Zobaczyć biblijną definicję tych określeń, które wydaje nam się, że są dobre albo złe. Dobrze jest sprawdzić Bożą definicję, zobaczyć, jak to wygląda i wtedy wyciągnąć wniosek. Tak, tak jak jeszcze tylko powiem, jest słowo kusić. To słowo ma znaczenie negatywne, ale ma również znaczenie pozytywne. Więc nie tylko te słowo, są i inne, które mają takie samo zastosowanie. Więc też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat.
Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto i można to rozumieć pozytywnie i negatywnie. Wszystko zależy od kontekstu.
Natomiast jeśli Bóg jest zazdrosny, a pisze, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to jest to dobre uczucie.
Tylko w dobrym
sensie. Tylko trzeba zobaczyć, o co Bóg jest zazdrosny. Do czego to Boga prowadzi? Jakie to owoce wydaje? Tak? Dlaczego Bóg jest zazdrosny? Trzeba sobie na kilka pytań wtedy odpowiedzieć. I potem porównać z tym, co tutaj pisze. Zabijacie, zazdrościcie, będziemy o tym mówić. I zobaczymy, jakie ono niesie za sobą przesłanie. Co jest efekt, dlaczego jest to uczucie i czego ono dotyczy. Prawda? I wtedy sobie zobaczymy. Dobra, czyli idziemy dalej. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg chce mieć wierzących dla kogo? Dla siebie. Bo On ich zrodził. Oni są Jego własnością.
I Jemu mają być posłuszni.
I Jemu mają być posłuszni.
W 8 jest, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Czyli zbliża się do tych, którzy Go szukają.
Który werset?
8.
8, ale ja bym chciał jeszcze 6 wcześniej.
Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym
tak, Bóg się pysznym przeciwstawia, a daje łaskę pokornym. Wcześniej troszeczkę jeszcze, zanim przejdziemy do 8. I zobaczcie przypowieści, 3 rozdział, od 31 do 35. Przypowieści, 3 rozdział,
Nie zazdrość ciemiężcy i nie wybieraj żadnej z jego dróg. Przewrotny bowiem budzi w panu odrazę, ale jego tajemnica jest sprawymi. Przekleństwo pana jest w domu niegodziwego, lecz pan błogosławi mieszkanie sprawiedliwych. On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym. Mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę.
Tak.
Daje łaskę pokornym.
Daje łaskę komu?
Pokornym.
A komu nie?
Pysznym.
Pysznym. Czyli widzicie, Jakub mówi jednym głosem z Salomonem, mędrcem.
I znów zazdrość nam się pojawia.
I też się pojawia zazdrość.
Zazdrość ciemiężcy.
A jest też taka przypowieść, Salomon mówi taką przypowieść, sparafrazuje, że ułagodzić można naprawdę każdego, ale nie da się ułagodzić zdradzonego męża. I kto wchodzi do cudzej żony, to podpisuje na siebie wyrok śmierci. Też tak parafrazuje troszeczkę, ale to jest pewna mądrość, która pokazuje, bo tam Salomon bardzo dużo mówi o nieczystości seksualnej, przestrzega jako ojciec przestrzega syna przed tym i wiele się pojawia właśnie w związku z tym, wiele porad, wiele takich mądrości życiowych, żeby pewnych rzeczy nie robić, żeby sobie nie sprowadzać na siebie nieszczęścia, a wręcz śmierci. Prawda? Także to jest temat szerszy i warto go no tak dokładniej przeanalizować, żeby nie tak ogólnikowo. Ok, czyli Bóg się pysznym przeciwstawia, a daje łaskę pokornym. 7 werset.
Kto jest poddany Bogu, przeciwstawia się diabłu.
Czyli co o Bogu jest tutaj?
Należy mu się
poddać, czyli ulec Bogu, posłuchać Boga, poddać się pod Jego wolę, nie walczyć z Nim. Nie wolno walczyć z Bogiem. Należy przeciwstawić się diabłu, a Bogu należy się poddać, czyli Bóg jest tym, któremu należy się poddać. Należy mu się poddać. Co dalej?
To są na to.
Tak.
Zbliża się do tych, którzy go szukają, którzy się do niego wracają, zbliżają.
Tak. Kto może przybywać w jego obecności? Studium Jana się kłania. Kto jest blisko Boga?
Ten, kto
chodzi w światłości. Tak. Czyli
sprawiedliwy.
Tutaj, tak.
Sprawiedliwy. Blisko Boga może przybywać sprawiedliwy, dlatego jeśli chcesz być blisko Boga, musisz właściwie postępować. Tu patrzymy na kontekst listu Jakuba, tak? Nie mówimy o sprawiedliwości, że Bóg usprawiedliwia z grzechów i w ten sposób daje przystęp do siebie, tak? Nie o tym mówimy tutaj. Tu mówimy o tym, że można być usprawiedliwionym przez Boga, można być zrodzonym przez słowo prawdy i można pójść w grzech i być od Boga bardzo daleko, a blisko diabła. I o takim, jak gdyby, o takiej sytuacji mówi Jakub. Więc musimy też patrzeć na kontekst i o Bogu się dowiadujemy, że blisko Niego przebywać można tylko w sprawiedliwości, czyli Bóg nie toleruje grzechu blisko siebie. chce, żeby się do niego zbliżyć w sensie posłuszeństwa, tak? Czyli zbliżyć się do Boga w posłuszeństwie. Bóg oczekuje posłuszeństwa. Bóg chce mieć wokół siebie sprawiedliwych. Grzech od Boga oddziela. Tak. Dobrze, co dalej?
Czy mógłby wyższa tych, którzy się przed nim uniżają?
Należy się przed nim uniżyć. 9 werset. Należy się przed nim uniżyć. 10, tak? 10. Należy się przed nim uniżyć.
Wyższa tych, którzy się przed nim uniżają.
Tak. Bóg wywyższa
uniżonych.
Dokładnie. Bóg wywyższa uniżonych. Bóg wywyższa uniżonych. Co dalej?
Jest jedynym prawodawcą, który ma moc zbawić i zatracić.
Jest jedynym prawodawcą, sędzią, który może zbawić i zatracić. Przeczytam Psalm 98:9.
Który?
98:9. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry radują się wspólnie przed Panem, bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. To jest fragment wiersza, poezji. Mówi o tym, że Bóg będzie sądził sprawiedliwie narody według swojej słuszności. Wiemy, że z innych fragmentów z nauczania apostolskiego, że będzie sądził przez Syna Jezusa Chrystusa. Nie zmienia to jednak faktu, że Bóg jest sędzią jedynym, sprawiedliwym i każdy podlega jego osądowi. Każdy. Nie ma wyjątku. Bóg będzie sądził. On jest sędzią, jedynym prawodawcą i sędzią, czyli jedynym, który ostatecznym prawodawcą i sędzią. On decyduje ostatecznie, co jest prawe, a co prawe nie jest. Nawet jak dzisiaj władcy, czy rządy, czy w zależności od tego, jaki ustrój jeszcze panuje w jakim kraju, ale jest ciało, tak zwane ciało ustawodawcze w każdym państwie, tak, które ustanawia prawo obowiązujące w danym państwie. No i jak sami wiecie, często te prawa odbiegają od tego, co ustanowił Bóg, prawda? I wtedy to jest problem, bo ostatecznie o tym, co jest dobre, nie oni stanowią, a Bóg. Więc dlatego jest napisane, że kiedyś ci wszyscy sędziowie, ci, którzy ustalają prawo, odpowiedzą przed Bogiem za to. Więc dzisiaj jak taki jeden z drugim prezydentem, czy jakiś tam inny senator, czy poseł na Sejm, czy jakiś inny mówi, tak mi dopomóż Bóg i będę robił, to już niech wie, że na pewno będzie rozliczony. I na pewno Bóg go z tego rozliczy, wcześniej czy później. też warto o tym pamiętać, że on jest jedynym ustawodawcą i sędzią, czyli ostatecznie decyzja o tym, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe, to jest w Bożym Słowie. Tak? Więc jeśli ludzie stosują się do tych zasad tutaj, to mają o tyle dobrze, że jeśli nawet dokonają jakiegoś osądu, a będzie on zweryfikowany w ten sposób, no to jest to tyle bezpiecznie, że nie wychodzi poza Boże prawo. Gorzej, kiedy te wszystkie zasady wybiegają od Bożego prawa, albo wręcz stają w sprzeczności. Także warto o tym pamiętać. Przy tej okazji mówię o tym prawie, dlatego że ktoś powie, no dzisiaj jest takie czy inne prawo. Okej, ale one w większym lub mniejszym stopniu, zauważcie, są zawsze oparte na prawie Bożym. Dlatego, że nie wolno zabijać. Generalnie nie ma kraju, w którym zabójstwo, morderstwo jest pochwalone. Nawet w najbardziej, może najmniej cywilizowanych miejscach również jest ono potępione. Ja daję tylko taki przykład, prawda? Dobra, możemy iść dalej? Czyli Bóg jest jedynym sędzią, jedynym prawodawcą, najwyższym. On może zbawić, uratować i ukarać. I zniszczyć. I każdy podlega jego sądowi. Tak. Dobrze, co dalej mamy?
Wszystko jest od niego uzależnione. W 15 wersecie, jeśli Pan zechce i będziemy żyli, zrobić.
Tak, to można zrobić tylko tyle, ile Bóg pozwoli. Tylko tyle, ile Bóg pozwoli. Jest taki fajny fragment w 5 Mojżeszowej. 5 Mojżeszowa. 32 rozdział. 39 do 40.
Który rozdział?
32 rozdział powtórzonego prawa.
Wersety
39-40.
Spójrzcie teraz, że to ja. Tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam. Ja ranię i ja leczę. I nikt nie wyrwie z mojej ręki. Podnoszę bowiem swą rękę ku niebu i mówię, ja żyję na wieki.
Czyli ostatecznie można zrobić tylko tyle, ile Bóg pozwoli, bo On ożywia i On zabija, On rani i On leczy. Bóg jest ostateczną osobą, która decyduje o tym, ile my możemy zrobić, a ile nie możemy zrobić. Czyli można zrobić tylko tyle, ile Bóg pozwoli. I warto o tym pamiętać. Bo jeden wpadnie pod samochód i przeżyje, a drugi się w palec ukłuje i umrze. Masz coś do gadania? Nie. Także warto pamiętać o tym, że życie każdego człowieka, tym bardziej nasze, jest w ręku Boga i można tyle zrobić, ile On nam pozwoli. On decyduje o tym, co my możemy zrobić, a co nie. I każdego ranka warto o tym pamiętać. I nie zapominać. Ok. Czyli czytamy rozdział 5. I będzie koniec. Kto czyta 5 rozdział?
Ja mam.
Proszę.
A teraz wy, bogacze, płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole. Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi, utuczyliście wasze serca na dzień rzezi. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Okej. Jeszcze przeczytam, bo tu Kasia dopisała odnośnie poprzedniego rozdziału, że Bóg może być przyjacielem albo nieprzyjacielem, czyli ma przyjaciół i nieprzyjaciół. Wojtek też pisze, napisał, wywyższa tych, którzy się przed nim uniżają. Rafał mówi, że jest, pisze, że jest prawodawcą. Także tutaj na Skype też bracia, siostry się udzielają i słusznie zauważają. Ja to wszystko czytam. Dobra, to mamy 5 rozdział. Proszę bardzo. Co na początku widzimy o Bogu?
Czwarty.
Co?
Jest Panem zastępów.
Jest Panem zastępów.
Wołania.
Nie jest to pojęte na niesprawiedliwość, nieszczęście.
A jak inaczej zapiszemy, żeby bardziej było jak tekst? Słyszy co?
Słyszy
wołanie.
Skrzywdzony.
Słyszy wołanie i narzekanie skrzywdzonych. Czyli wie o krzywdzie i wyzysku wyzyskiwaczy, czyli Bóg to widzi i wie o tym. Czyli nie można bezkarnie wykorzystywać ludzi, bo Bóg to widzi. Tak? I słyszy krzywdę, słyszy głos krzywdy, krzywdzonych i nie pozostanie wobec tego obojętny. Czyli Bóg nie jest obojętny wobec krzywdy, jaka jest wyrządzana. Bóg nie jest obojętny. Inna sprawa, że ludzie często chcą, żeby Bóg od razu zareagował, tak? Problem polega na tym, że często biorą sprawiedliwość w swoje ręce i dalej się modlą do Boga. Typu, nie wiem, pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy.
To ja podam. Ufam ci, Boże, ale pójdę do sądu podać o uiszczenie praw. Tak, o sprawiedliwość.
Albo są tacy, którzy widzą krzywdę, że wszyscy dookoła są nieuczciwi. No i oni też będą nieuczciwi, no bo co? Wszyscy ich wykorzystują, więc oni też. I często tak jest, że człowiek taki woła, że nie dostał wypłaty, ale nie patrzy na to, że on w tej firmie ukradł to czy tamto. Tak? I często tak jest, że ludzie mają pretensje, że czegoś nie otrzymali na czas czy coś, ale nie widzą, że sami w tym czasie, tam gdzie pracują, byli nieuczciwi zwyczajni. Tego nie widzą już.
Wtedy
prawda?
Powód, żeby kraść.
Tak, i to jest właśnie na tej zasadzie, więc też bardzo ważne tu jest pamiętać, że oczywiście Bóg widzi krzywdę, ale też widząc krzywdę, widzi twoje złe uczynki. Tak? Czyli nie tylko widzi, co tam się dzieje, Bóg widzi wszystko, Bóg widzi każdą krzywdę, bo może właściciel też woła ze swojej strony, czemu pracownicy są nieuczciwi, tak? Że go się okrada. Tak? I pamiętajcie, że to się wszystko łączy ze sobą, prawda? Żebyśmy mieli tego świadomość, kiedy jakaś nam się krzywda dzieje, żebyśmy najpierw się zastanowili, czy my jesteśmy w porządku, czy my mamy prawo wołać do Boga, że nam się krzywda dzieje. Dlatego zobaczcie, tu jest, że Pan jest Bogiem zastępów, że słyszy narzekanie krzywdzonych, tak? Co dowiadujemy się w 7 i 8 wersecie? Że na pewno przyjdzie, tak?
Przyjście Pana jest bliskie.
Tak, ale też widzi co? Narzekanie, tak? Bóg widzi wszystko i to widzi. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że Bóg widzi nie zarówno to, co my źle robimy, jak i widzi to, co inni źle robią, prawda? Czyli Bóg wszystko widzi. Nie jest obojętny na głos tam, gdzie się dzieje krzywda. Przyjdzie wkrótce, na pewno. Co dalej, zobaczcie. W czyim imieniu przemawiali prorocy? No właśnie w jego imieniu przemawiali prorocy, tak? Nie w swoim. Zobaczcie, 2 Piotra, 1 rozdział, 20-21. 2 Piotra, 1 rozdział, 20-21. Drugi Piotra, 1 rozdział, 20-21 werset.
To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
No dobrze, i jakie proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi?
To, które pochodzi od Pana.
Tekstem.
Pisma.
Pisma! Nie każde, tylko proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Prawda? To jest bardzo ważne, że Bóg, czytaliśmy, przemawia przez swoje słowo, rodzi przez swoje słowo i w jego imieniu przemawiali również prorocy. Jego prorocy, nie wszyscy prorocy, jego prorocy przemawiali w jego imieniu. Czyli ma proroków i oni przemawiali w jego imieniu. Dalej co mamy?
Jest pełen litości i miłosierdzia.
Zobaczcie, jest pełen litości i miłosierdzia. Czytaliśmy, jaka jest Boża mądrość. Jest pełna miłosierdzia, dobrych obroców, bezstronna, nieobłudna, czysta, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa. Bóg jest miłosierny i litościwy. Co dalej?
Może uzdrowić chorego.
Może ma moc podźwignąć chorego. I co jeszcze?
Przebacza grzechy.
Przebaczyć grzechy. Pamiętacie, co zarzucano Panu Jezusowi? Że ty człowiek i co robisz? Grzechy odpuszczasz? Że to tylko Boże jest. Działka Boża. No i Pan Jezus wtedy pokazał, że On jest Bogiem. Bo powiedział... Podnieś się, weź, idź.
Łoże swoje.
Tak, idź. Czyli Bóg ma moc podźwignąć chorego i ma moc przebaczyć grzechy. Tak. I w jego imieniu co się robi? Namaszcza się oliwą, tak? Tych chorych, jeśli chcesz. To jeżeli już, to w imieniu pańskim. Dobrze. To podsumujmy teraz sobie to wszystko na koniec. Od czego zaczniemy? Po kolei. Jaki jest Bóg?
Jest jeden.
Dobrze, jest jeden, ale ja bym chciał tak, żebyśmy patrzyli na te rozdziały po kolei.
Ma swoje słowo.
Ma, tak, ale to jak gdyby takie podsumowanie główne chciałem
jest
o Bogu.
Jest święty i sprawiedliwy.
Jest święty i sprawiedliwy. Jest jeden. Tak?
Wszystko, co od Niego pochodzi, jest dobre i doskonałe.
Tak, wszystko, co od Niego pochodzi, jest dobre i doskonałe.
Jest Ojcem Światłości, nie ma w Nim że
tak, tak, to inaczej, inaczej, że od Niego pochodzi tylko to, co dobre, czyli światłość w sensie dobre. Czyli w związku z tym, co możemy o Bogu powiedzieć. Nie kusi do złego, ani nie jest podatny na kuszenie do złego. Czyli Bóg nie kusi nikogo do złego, bo jest światłością. Czym jest zainteresowany Bóg? Co go interesuje odnośnie ludzi wierzących?
Ich wiara i miłość, posłuszeństwo.
Tak, jest zainteresowany pobożnym życiem swoich dzieci. Jest zainteresowany pobożnym życiem swoich dzieci. Czego Bóg nie toleruje?
Przyjaźni ze światem.
Tak, nie toleruje przyjaźni ze światem. Co mówiłaś?
Zdrady.
Zdrady, tak.
Grzeszników.
Tak, to grzechu nie toleruje. Zła. Czego jeszcze? W wypadku wierzących, z czym mamy do czynienia? Przecież nie mamy z totalnym grzechem do czynienia. Jak to się nazywa? Zobaczcie jeszcze. Wróćmy do rozdziału czwartego. Wróćmy do rozdziału 4, 8 wersetu. Cztery, osiem.
Oczyścili się z grzechu, tak?
Dwoistego umysłu.
Umysłu dwoistego. Bóg nie toleruje chwiejności. Umysł dwoisty w kontekście, tutaj zauważcie, co to jest. To jest chęć i z Bogiem,
i ze światem.
I tu, i tu, tak. To jest chwiejność, bo ty tu do Boga, a tu do świata. Tu wielbisz Boga, a tu bluźnisz, tak? Czyli to jest taka dwoistość, taka chwiejność. Ona jest bardzo jasno zdefiniowana. To nie jest tak, że my tutaj modlimy się, Panie Boże, proszę Cię o to i my zastanawiamy się, da Bóg, czy Bóg nie da i tak zastanawia się, no to ja jestem chwiejny, czy nie. To nie w tym rzecz. Nie o to chodzi tutaj. Ja już tak na wstępie, tak już odnośnie studium następnego, lekcji. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli na czym, czego Bóg nie toleruje, jakiej chwiejności, właśnie chwiejności takiej, że pomiędzy Nim a światem, tak, pomiędzy Jego zasadami a świata zasadami. Dobra. Jaki Bóg ma stosunek do ludzi wierzących?
Są Jego dziećmi.
Tak, są Jego dziećmi, tak. Czy wszystkich traktuje tak samo, bez względu na postawę?
Nie.
No nie.
Posłuszeństwo i uniżenie.
Tak. Bóg błogosławi tych, którzy są Mu posłuszni, a kara tych, którzy są Mu nieposłuszni. Czyli przeciwstawia się pysznym. Czy jest ktoś, komu Bóg podlega?
Nie, wszystko jest Mu podległe.
Tak. Bogu jest wszystko podległe. On jest jedynym prawodawcą, sędzią i wszystko jemu jest podległe. Tak. Dwoistego umysłu, już czytam, co tutaj. Jest sędzią, stoi przed drzwiami. Tak, jest sędzią i stoi przed drzwiami. Jest sędzią, stoi przed drzwiami. 9. werset. Dzisiaj w kwestii przypomnienia sobie o Bogu warto, bo jak będziemy to wszystko rozważać, następne lekcje, to warto o tym pamiętać, jaki jest Bóg. Kiedy mamy problemy, kłopoty, kiedy zastanawiamy się, skąd to wszystko na nas przychodzi, to pamiętajmy, że żebyśmy nie przypisywali, czy nie liczyli na to, że Bóg zrobi coś, co jest sprzeczne z Jego naturą. Z tym, jaki on jest. Warto sobie zadać pytanie teraz na zastosowanie. Jak myślałem o Bogu? Czy tak, jak tu wystudiowałem, wszystko się zgadza? Do tej pory tak myślałem, czy gdzieś się myliłem, gdzieś myślałem inaczej o Bogu, czegoś nie wiedziałem o Bogu? Bo jeśli wszystko zgadza się, wiedzieliście już to, super, potrwajcie w tym. A jeśli ktoś czegoś nie wiedział, czy coś mu się przypomniało, to warto sobie to utrwalić. Ok, to na dziś, słuchajcie, koniec.